Warszawa. Oś polityczna i paradoks władzy. Warszawa zajmowała paradoksalną i centralną pozycję w dialektyce okresu komunistycznego 1945-1989. Odbudowana z ruin, stolica wyłoniła się jednocześnie jako administracyjne centrum reżimu, a tym samym gniazdo najbardziej wyrafinowanych aparatów bezpieczeństwa oraz jako główne laboratorium zorganizowanej opozycji politycznej. To w tym mieście skrystalizował się fundamentalny sojusz strategiczny przezwyciężający historyczne podziały. Unia lewicowej inteligencji i Kościoła katolickiego w walce z totalitaryzmem. Jej gęstość społeczno-polityczna czyniła z niej stałe pole bitwy, gdzie konfrontacja z państwem była bezpośrednia i często brutalna, goszcząc liczne organizacje opozycyjne, w tym te powiązane z emigracją. Opór w stolicy przeszedł kluczową zmianę paradygmatu w 1976 roku. Po brutalnej pacyfikacji protestów robotniczych w Radomiu i Ursusie, grupa warszawskich intelektualistów, w tym Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski i Adam Michnik, założyła Komitet Obrony Robotników, KOR. Zrywając z tradycją tajnych spisków, KOR przyjął strategię jawności, publikując nazwiska, adresy i numery telefonów swoich członków, aby podważyć legitymizację państwa i przyciągnąć uwagę międzynarodową, co komplikowało represje policyjne. Ich celem nie było przejęcie władzy, lecz odbudowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez praktyczną solidarność. Zapewnianie pomocy prawnej, medycznej i finansowej rodzinom represjonowanych robotników. Struktura KOR w Warszawie funkcjonowała jako centrum wywiadu społecznego, gromadząc informacje o łamaniu praw człowieka i rozpowszechniając je w podziemnych biuletynach. Ta infrastruktura położyła etyczne i organizacyjne podwaliny pod narodziny Związku Zawodowego Solidarność w 1980 roku. Choć symbolicznie założona w Stoczni Gdańskiej, to Warszawa funkcjonowała jako jej centrum nerwowe do spraw koordynacji, komunikacji i nacisku politycznego na rząd. Miasto udowodniło swoją zdolność do masowej mobilizacji, działając jako silnik protestu społecznego, w którym robotnicy otwarcie rzucali wyzwanie władzy. Warszawa była epicentrum drugiego obiegu wydawnictw podziemnych. Skala produkcji wydawniczej przekształciła czytanie i drukowanie w akty oporu politycznego. Niezależna oficyna wydawnicza, Nowa, założona w 1977 roku przez Mirosława Chojeckiego, działała jako największe podziemne wydawnictwo w bloku wschodnim, stosując niemal przemysłową logistykę, by uniknąć tajnej policji. Logistyka. Papier, ściśle racjonowany przez państwo, był kradziony z państwowych drukarni lub kupowany na czarnym rynku. Produkcja była zdecentralizowana w dziesiątkach prywatnych mieszkań, aby uniemożliwić Służbie Bezpieczeństwa, SB, rozbicie całej sieci jednym nalotem. Treść. Opublikowano setki zakazanych tytułów od Orwella, rok 1984, Folwark zwierzęcy, i Gintera Grassa po ocenzurowaną socjologię polską, jak Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego. Teksty te krążyły nawet w fabrykach, edukując liderów robotniczych i przełamując państwowy monopol informacyjny. Dystrybucja. Warszawa służyła jako węzeł logistyczny do dystrybucji literatury przemycanej z Zachodu, czasem przy współudziale obcych wywiadów oraz do kolportażu publikacji z innych polskich miast. W obliczu fałszowania historii w oficjalnych instytucjach opozycja reaktywowała tradycję Uniwersytetu Latającego, sformalizowanego w 1978 roku jako Towarzystwo Kursów Naukowych, TKN przy wsparciu intelektualistów takich jak Władysław Bartoszewski i Tadeusz Mazowiecki. Wykłady odbywały się w prywatnych mieszkaniach, poruszając temat białych plam oficjalnej historii, zbrodni katyńskiej, paktu Ribbentrop-Mołotow i socjalistycznej rzeczywistości gospodarczej. Mimo nękania przez bojówki organizowane przez SB w celu niszczenia mebli i bicia uczestników, przestrzenie te ugruntowały się jako bastiony wolności intelektualnej. Uniwersytet Warszawski był również przestrzenią ciągłego napięcia, czego przykładem były protesty w 1968 roku. Warszawa mieściła serce aparatu represji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, MSW i Służbę Bezpieczeństwa, SB, koordynujące inwigilację i przemoc, jak masakra na Targu Mokotowskim w 1956 roku. Jednak nawet pod militaryzacją stanu wojennego 1981 do 1983 roku miasto stało się sceną pomysłowego oporu. Podczas gdy władze zaciskały pętle, zespół Zbigniewa Romaszewskiego stworzył Radio Solidarność, nadające audycje potwierdzane przez mieszkańców mruganiem światłami w oknach, co demoralizowało ścigające ich służby. W cieniu państwa policyjnego w prywatnych mieszkaniach rozkwitał teatr domowy i tajne koncerty jazzowe jako metafory wolności, a Kościół katolicki trwał jako niewzruszony filar moralności przeciwko reżimowi.